Ja myślę, że ten tytuł W cieniu Auschwitz jest trafny, bo kiedy Amerykanie, żołnierze zwiedzają Fort VII, wiem od przewodnika, to oni mówią, to nie było tylko Auschwitz, to tutaj też był obóz koncentracyjny i są zaskoczeni. Jak w Europie mocno zakorzeniony jest ten stereotyp, to przekonanie, że Auschwitz, długo, długo nic i ewentualnie coś tam jeszcze, panie doktorze.
Trudno mi to nazwać stereotypem. To znaczy, można to nazwać pewnym stereotypem, ale ten stereotyp, czy to przekonanie, wynika po prostu z niewiedzy. Z niewiedzy o tym, co się działo ogólnie w Europie Środkowej i w Europie Wschodniej podczas II wojny światowej. I ta niewiedza jest na tyle głęboka, że do dzisiaj jakby trudno znaleźć jakieś przykłady pewnego jakby zrozumienia tej sytuacji, tego, co się tutaj działo w czasie wojny, no i oczywiście później wszystkich konsekwencji politycznych, społecznych i tak dalej.
A skąd ta trudność? Czy my jesteśmy jakimś ewenementem na mapie? Czy polska natura, czy polska historia, czy nasz sposób funkcjonowania odbiega od innych narodowości tak mocno, że nie można nas zrozumieć, panie profesorze?
Wydaje mi się, że w spojrzeniu Zachodu, użyję tego słowa Zachód, nadzieje Polski, no, wywiera na to wpływ, no tak, takie przekonanie, że nasz region to są takie trochę peryferie Europy. Jeżeli się już coś wie w świadomości społecznej, społeczeństw zachodnich o Europie Środkowo-Wschodnich, to jest to, są to dzieje Rosji, dzieje Związku Radzieckiego. Pamiętajmy, że na przykład zbrodnie niemieckie popełnione na froncie wschodnim, a także na terenach Związku Radzieckiego okupowanego w latach 41-44 były znacznie bardziej znane, a na przykład los jeńców radzieckich w niewoli niemieckiej, czerwonoarmistów, których, przypomnijmy, Niemcy ujęli do końca samego tylko roku 41 aż 3 miliony. Temu poświęconych było w latach 70. No, przynajmniej dwie obszerne niemieckie studia, bardzo szczegółowe. A więc i później utrwaliło się przekonanie, że zbrodnie niemieckie podczas II wojny światowej to są właściwie przede wszystkim zbrodnie na ludności żydowskiej. Ten właśnie Holokaust zdominował zachodnią historiografię i zbrodnie popełnione na wschodzie, na terenach ZSRR, na jeńcach radzieckich. I o ile w Polsce na przykład zbrodnie Wehrmachtu podczas kampanii wrześniowej no, były przedmiotem badań od wielu, wielu lat, w latach 50., 60. ukazywały się książki na przykład Szymona Datnera, nie żyjąc już historyka, to właśnie dopiero w ostatnich latach Niemcy odkrywają, że nie tylko SS czy Einsatzgruppen w kampanii wrześniowej dopuściły się tych zbrodni, ale także Wehrmacht. W Polsce ukazało się no, kilka lat temu, wydawnictwo Znak wydało książkę Johanna Beulera, która w Niemczech wyszła odpowiednio wcześniej, no, ale też około kilkunastu lat temu, dopiero właśnie. I to była takie no, dla niemieckiego czytelnika zupełnie nowe spojrzenie. Okazuje się, że także w Wehrmacht my to przyjmujemy no, z takim pewnym niedowierzaniem, jak to przecież to jest wszystko jasne od dawna. Nie, właśnie w Niemczech te stereotypy. Właściwie jak kolega tutaj wspominał, pewnie takie zaniedbania, ignorancja, brak wiedzy. Niemcy to odkrywają właściwie
tak,
teraz.
Z jednej strony ten brak wiedzy, ale z drugiej strony ten brak możliwości opowiedzenia naszej historii. Tak? No, my opowiadaliśmy historię II wojny światowej, przecież dokonania tej historiografii PRL-u, one są dość duże, jeżeli chodzi o dzieje okupacji niemieckiej. Ale poza chyba książką wspomnianego tutaj na początku naszej rozmowy profesora Madajczyka, rzadko która publikacja ukazywała się w języku innym niż polskim, czy ukazywała się w językach z zachodnich i to po prostu ta wiedza nie docierała, tak? My to widzieliśmy to tutaj w naszej części Europy, ale już nie za żelazną kurtyną.
A niemieckie tłumaczenie książki profesora Madajczyka o polityce III Rzeszy okupacyjnej na polskiej ziemiach, dwutomowa, ukazała się po niemiecku, ale jeszcze w NRD bodajże.
Tak,
i
tak.
Dlatego rozpowszechnianie w całych Niemczech było odpowiednio ograniczone. Poza tym chyba jednak dla Niemca z dawnych Niemiec zachodnich to, że coś ukazało się w NRD, było troszeczkę podejrzane, że to jest jednak taka wschodnio-niemiecka propaganda, że tam te sprawy są jednak wyolbrzymiane. I można się, mam nadzieję, że to będzie jeszcze w jakiś sposób te zaniedbania będą odrabiane.
Tak, oczywiście, bo smutnym faktem jest to, że książka Madejczyka o polityce okupacyjnej III Rzeszy w Polsce, na ziemiach polskich, jest w sumie do dzisiaj ciągle tym głównym źródłem, czy jeden z ważniejszych źródeł informacji o tej polityce okupacyjnej tutaj, tym bardziej z podstawowych. Nie ukazało się od tych lat 70. w sumie nic.
Tak, a to jest
nowego.
Książka z roku bodajże, ile dobrze sobie
70.
pamiętam, 70., a więc przygotowana była w latach 60., kiedy były problemy z takim dłuższym wyjazdem na zachód do archiwów, zwłaszcza Republiki Federalnej Niemiec, a więc Niemiec Zachodnich. Z tego, co wiem, jest przygotowywane takie poszerzone, zrewidowane wydanie tej książki, które w ciągu najbliższych lat ukazać ma się pod redakcją profesora Piotra Madajczyka, syna zmarłego już dość dawno temu autora.
Ma pan przed sobą najnowsze chyba wydanie wydawnictwa Instytutu Zachodniego, Zbrodnia niemiecka w Warszawie. To są dokumenty opracowane przez zespół profesora Serwańskiego?
To jest tak. To jest
Wojciechowskiego.
To jest reprint drugiego tomu. Instytut Zachodni wydaje od roku 1946 serię.
Piątego
już, tak. Pierwszy tom ukazał się już w roku 1945. Documenta Occupationis Teutonicae. Dokumenty okupacyjne z czasów, z okresu II wojny światowej. Instytut Zachodni jako tom drugi wydał w roku 1946 książkę Zbrodnia niemiecka w Warszawie, 1944 rok, zeznania i zdjęcia. To jest zbiór relacji, które zespół kierowany przez późniejszego profesora Edwarda Serwańskiego zbierał jeszcze w okresie, gdy powstanie warszawskie trwało. Zbierano te relacje w warunkach konspiracyjnych. Już od sierpnia roku 1944 zebrano tych relacji kilkaset. Później, gdy zbliżał się front, zostało to zakopane i
w Brwinowie niedaleko.
W Brwinowie, tak.
W straży pożarnej, w kance od mleka.
Tak, w kadziach po mleku to były relacje częściowo zaszyfrowane. Zaszyfrowano na przykład niektóre nazwiska miejscowości i wykopano to w styczniu lub lutym roku 1945. Wówczas istniał już Instytut Zachodni. Instytut Zachodni, przypomnę, został powołany pod Warszawą w warunkach konspiracyjnych w grudniu 1944, gdy przetoczył się front. Twórca Instytutu Zachodniego, profesor Zygmunt Wojciechowski, podjął decyzję o ujawnieniu istnienia Instytutu Zachodniego władzom, nowym władzom, i Instytut w kwietniu roku 1945 uzyskał siedzibę w Poznaniu i natychmiast przystąpiono do działalności wydawniczej i właśnie ta seria była takim przez długi czas najważniejszym wkładem Instytutu Zachodniego, jeżeli chodzi o badania i dokumentowanie okupacji niemieckich, zbrodni niemieckich. Przypomnę tylko, że wydany w połowie roku 1946 ten tom został włączony do akt oskarżenia w procesie norymberskim. Instytut Zachodni wznowił tę książkę. Ona jest do nabycia w Instytucie Zachodnim, ale także jest do ściągnięcia. Bezpłatna wersja PDF można sobie ściągnąć. Książka także jest opatrzona ilustracjami, a te ilustracje pochodzą, panie doktorze, także ze zbiorów Instytutu Zachodniego. Chodzi o dokumentację sporządzoną przez członka tak zwanego Spreng Komando, tak. Alfreda
Menzebacha. Tak, to jest zbiór dość znany, on jest bardzo często wykorzystywany. Dość obszerny zbiór fotografii wykonanych przez Alfreda Menzebacha, Niemca, który przybył późnym latem 1944 roku do Warszawy w celu zniszczenia tego miasta. Miał przy sobie aparat fotograficzny, był architektem z wykształcenia i właśnie tym aparatem fotograficznym wykonywał zdjęcia działalności swojego oddziału. W 1945 udało się te zdjęcia, one w większości przetrwały wojnę, w 1945 udało się je odnaleźć w Lesznie. I z Leszna trafiły do Instytutu, no, jakby świeżutkiego, nowego Instytutu Zachodniego i do dzisiaj stanowią część naszych zbiorów archiwalnych.
I warto wspomnieć o kolejnej książce, też ważnej książce pani profesor Marii Rutowskiej, o obozie na Głównej, czy przy Głównej.
Tak,
na
to
Głównej.
Jest ostatni tom Documenta Occupationis, który się ukazał, 16 tom. Kolejne są w przygotowaniu. Natomiast rzeczywiście książka o obozie na Głównej cieszy się ciągle ogromną popularnością.
Wiele rodzin poznańskich przecież otarło się.
Dokładnie. Książka cieszy się dlatego popularnością, ponieważ zawiera ona obszerny aneks z nazwiskami
Więc
osób,
można
które
posłuchać
były,
swojego nazwiska.
Dokładnie. Które przeszły przez ten obóz przesiedleńczy na Głównej w Poznaniu.
Powiedzmy jeszcze, co to był za obóz. To był obóz dla ludzi, którzy byli wywożeni na wschód.
Tak, no to był
wysiedlani.
Do generalnego gubernatorstwa. To był obóz przesiedleńczy, tak? Czyli obóz organizowany dla poznaniaków, przede wszystkim dla poznaniaków, którzy byli tam przetrzymywani przed przesiedleniem już dalej do generalnego gubernatorstwa. Obóz przeszło ponad 30 tysięcy osób. I listy z tego, zachowały się listy wysiedleńcze, to znaczy listy osób, które przebywały w tym obozie i zostały wysiedlone do generalnego gubernatorstwa. To są po prostu spisy osób, które trafiły do wagonów kolejowych i te spisy osób zachowały się do dzisiaj i one jakby stały się podstawą do przygotowania tego tomu. Zresztą te spisy oryginalne też posiada Instytut Zachodni.
Instytut Zachodni właśnie był bardzo często odwiedzany w latach 90., zwłaszcza przez byłych przesiedleńców, którzy uzyskiwali w ten sposób zaświadczenie, że
tak.
Byli ofiarami właśnie represji, bo to była przecież forma represji i chodziło o uzyskanie pewnych świadczeń finansowych.
Tak, świadczeń.
Był to chyba dodatek do emerytury, który wówczas wypłacano. Ja tylko dodam, że oprócz tych aneksów, a więc listów transportowych obozu Poznań Główna w układzie alfabetycznym, bardzo obszerny, ten tom liczy, no, przecież prawie 700 stron i to dużego formatu, ale także ten tom jest poprzedzony kilkudziesięciostronicowym opracowaniem, taką właściwie monografią obozu przesiedleńczego na Głównej w Poznaniu, a więc tutaj jest mowa generalnie o wysiedleniach ludności polskiej z Wielkopolski do Generalnego Gubernatorstwa, z Poznania, ale także o samym utworzeniu obozu, o jego władzach, o działalności komitetu tu polskiego w obozie, ogólne warunki życia w obozie, a więc też zachorowania, warunki higieniczne, zgony w obozie. Mowa jest o badaniach rasowych, które Niemcy w obozie przeprowadzano, ale także o takich aspektach jak życie religijne, jak postawy różnych grup w tym obozie, o namiastk życia kulturalnego, także o tej części więźniów, bo tak to można nazwać, tego obozu, którzy byli pochodzenia żydowskiego czy cygańskiego, ale i, no, i też o likwidacji obozu i taka pierwsza chyba próba bardziej wiarygodnego oszacowania liczebności tego, oraz przede wszystkim próba odpowiedzi na pytanie, jakiego rzędu grupa ludzi przewinęła się przez ten obóz. To jest tom ostatni, ale kolejne powstają. Kolega też właśnie przygotowuje. Na jaki temat?
Tak, przygotowuję tom poświęcony niemieckiemu, tak ogólnie mówiąc, niemieckiemu sądownictwu w kraju Warty, niemieckiemu wymiarowi sprawiedliwości, a dokładnie działalności najwyższego sądu cywilnego, wyższego sądu krajowego w Poznaniu, przed którym to sądem toczyły się procesy licznych Polaków działających przede wszystkim w konspiracji, chociaż nie tylko, jakby konspiratorzy stanowią trzon tych wszystkich procesów. I właśnie przygotowuję tom, też tom o charakterze źródłowym. Do teraz w trakcie badań udało mi się ustalić nazwiska ponad 1600 osób, które stanęły przed tym sądem. I też właśnie planuję, to już mogę zdradzić, planuję ten tom przygotować w ten sposób, że oprócz samego opisu działalności tego sądu, oprócz działalności niemieckich sędziów, będzie duży rozdział poświęcony tym niemieckim sędziom, którzy wydawali te wyroki obozów koncentracyjnych, kary jako obóz koncentracyjny albo wyroki śmierci. Oprócz tego dość dobrze chcę opisać tą działalność i odpowiedzieć sobie na pytanie, dlaczego niemieccy sędziowie, ludzie wykształceni, prawnicy, doktorzy prawa, brali w tym udział, w tej represjach, czy w sumie eksterminacji.
Ma pan już wstępną odpowiedź, hipotetyczną?
Hipotetyczną. Byli przesiąknięci ideologią. I to po pierwsze. Po drugie, dokonywano bardzo starannej selekcji sędziów do tego sądu w Poznaniu. Jego główna siedziba, to mogę też powiedzieć, mieściła się w budynku, w którym obecnie jest Archiwum Państwowe w Poznaniu. Dokonywano bardzo starannej selekcji tych sędziów, tak, żeby trafiali tam tylko ci, którzy są odpowiednio nastawieni do wykonywania swoich obowiązków. Nie tyle obowiązków prawniczych, co obowiązków, powiedzmy to, takich narodowościowo-ideologicznych. To było bardzo ważne kryterium. I tak jak już wspomniałem, tą integralną częścią tego tomu będzie aneks, zawierający co najmniej w tej chwili mam ustalone ponad 1600 nazwisk osób, to są w większości Polacy, chociaż też Niemcy się znajdują wśród nich, którzy trafili przed ten sąd.
Ale, tak. A materiały znajdują się w Archiwum Państwowym, tak? Czy?
Materiały w różnych archiwach. I w archiwum naszym Instytutu Zachodniego, w Archiwum Państwowym w Poznaniu. Tam właśnie w Archiwum Państwowym w Poznaniu znajdują się teczki osobowych sędziów, którzy pracowali w tym sądzie. To jest generalnie, tych teczek jest bardzo dużo i one jakby stanowią kapitalne źródło informacji o tych pracownikach sądu. Ich było co najmniej około 50 samych sędziów. Już nie mówię o pionach administracyjnych i tak dalej.
A kto był adwokatem? Kto bronił tych ludzi przed sądem?
No nie było.
Inni Niemcy.
Nie było obrony. Generalnie Polacy nie mieli prawa, prawa do obrony, szczególnie od końca 1941. Jakby nie istniała instytucja obrońcy dla Polaków.
A czy to było zgodne z samym niemieckim prawem?
Tak, tak. Tak, dlatego, że wprowadzono
odpowiednie rozporządzenia, tak?
Dokładnie. Wprowadzono odpowiednie rozporządzenia właśnie w grudniu 1941 roku. Tak, rozporządzenie prawne o wprowadzeniu jakby specjalnego prawa karnego dla Polaków, gdzie wykluczono różne takie instytucje, tak jak my znamy, typu obrońca. I właśnie po wprowadzeniu tego prawa w grudniu 1941, rok 1942-1943 nieprzypadkowo jest tym okresem największej działalności tego sądu, Wyższego Sądu Krajowego w Poznaniu. Dlatego, że miał wolną rękę w działalności. Może jeszcze dodam, że rzeczywiście z jednej strony oczywiście opis niemieckich sędziów jest ważny, ale też chcę zwrócić uwagę na ofiary tego sądu. Udało mi się ustalić we współpracy z licznymi osobami losy kilkudziesięciu osób, tak szczegółowiej, które przeszły przez ten, stanęły przed tym sądem i przeżyły obozy koncentracyjne, albo też nie przeżyły, a rodziny mają odpowiednie czy wystarczające informacje, które pozwalają jakby zrekonstruować losy tych osób, często bardzo młodych.
Tu można wtrącić w ostatnią niedzielę, więc 3 dni temu odbyło się we Wrocławiu akurat otwarcie wystawy niemieckiego Ministerstwa Sprawiedliwości, Federalnego Ministerstwa Sprawiedliwości, poświęcono właśnie tej brunatnej przeszłości ministerstwa w okresie III Rzeszy, a także no, tym nieudanym, właściwie brakowi rozliczenia się z tą przeszłością w okresie istnienia Niemiec zachodnich i właściwie dopiero w ostatnich latach, w ostatnich kilkunastu latach poszczególne resorty, poszczególne ministerstwa federalne niemieckie dokonują, a także także niektóre koncerny niemieckie powołują komisje, niezależne komisje, niezależnych historyków, którzy badają bardzo gruntownie tę przeszłość. Ukazała się między innymi taka opasła księga przetłumaczona na język z Polski o niemieckim Ministerstwie Spraw Zagranicznych, a więc ta brunatna przeszłość, ale także brak rozliczenia się, zwłaszcza w okresie rządów Konrada Adenauera, kiedy to próbowano właściwie zapomnieć o tej przeszłości. Zresztą Adenauer stał na stanowisku, że są potrzebni specjaliści po prostu, żeby państwo funkcjonowało, więc można przymknąć oko. Zresztą ostatnio ujawniane są szczegóły takiego zamiaru planu Adenauera z roku 1960, kiedy chciał po prostu wprowadzić właściwie amnestię dla osób, które były winne zbrodniom pozbawiania życia. Wtedy to nie zostało jednak zrealizowane. I dopiero właściwie w latach 60. następowało to takie na fali takiego lewicowego zwrotu w Niemczech zachodnich, zwłaszcza w roku 68, kiedy to Niemcy, młodzi Niemcy zaczęli pytać o to, co robił ojciec podczas II wojny światowej. Takim przełomowym momentem to był w początkach lat 60. proces strażników z obozu w Auschwitz i to trwało przez lata następne. Też takim momentem zwrotnym był taki amerykański miniserial Holocaust, który był emitowany w niemieckiej telewizji w drugiej połowie lat 70. I tam właśnie te szerokie masy mogły się przekonać, co się działo w okresie II wojny światowej. Ja tylko przypomnę, że w roku 72 miała miejsce pierwsza zaplecza po wojnie wizyta polskiego ministra spraw zagranicznych w Bonn. Był nim wówczas Stefan Olszowski. On rozmawiał między innymi z kanclerzem Willy Brandtem, a więc tym bardzo otwarcie nastawionym politykiem zachodnio-niemieckim socjaldemokratą. Znany był przecież z tego, że otworzył się na wschód, dokonał tego zwrotu w polityce wschodniej. Ta słynna polityka odprężeniowa, Ostpolitik, to on przecież nawiązał stosunki dyplomatyczne z PRL. I właśnie Stefan Olszowski pytał także Willy Brandta o to, czy sprawa odszkodowań zostanie wreszcie rozwiązana, odszkodowań dla polskich obywateli, dla ofiar okresu okupacji. I właśnie tenże Willy Brandt, nawet on, ojciec pojednania polsko-niemieckiego, zwrócił uwagę, że on miałby bardzo duże kłopoty wewnątrz polityczne i wyraźnie powiedział, ten dokument został zresztą opublikowany, że miałby kłopoty z wytłumaczeniem zwłaszcza młodemu pokoleniu, które uważa te sprawy już za zamknięte i nie jest gotowe płacić za winy rzekome czy rzeczywiste swoich ojców czy dziadków.
Profesor Stanisław Żerko, dr Bogumił Rudawski, Instytut Zachodni, bardzo panom dziękuję.
Dziękujemy.
Dziękujemy bardzo.
I państwu również dziękuję. Do usłyszenia. Piotr Świątkowski.